Gdy tylko tubylcy słyszą czyjąkolwiek prośbę, by mu czegoś tam dodać, choćby nawet wrzątku do kubka, wszyscy krzyczą naraz chórem: prokurator już ci doda. W ogóle do prokuratorów ludność tubylcza odnosi się z trudną do wytłumaczenia wrogością, która często daje o sobie znać. Rozpowszechnione jest na przykład na archipelagu takie oto niesprawiedliwe powiedzenie: prokurator – sekator, oskarżyciel – dręczyciel. Prócz rymu gramatycznego nie znajdujemy w tych bezmyślnych określeniach dosłownie nic. Z przykrością widzimy tu jeden z licznych przykładów rozkojarzenia oraz niespójności cechującej się porozrywaniem związków przyczynowych, co sprawia, że procesy myślowe u zeków przebiegają poniżej poziomu przeciętnego. Będzie o tym mowa nieco dalej. Jeszcze parę przykładów ich miłych, pogodnych żartów. Śpi człowiek i śpi, a na odpoczynek nigdy nie ma czasu. Nie pijesz wody? No to skąd weźmiesz siły? Gdy pod koniec dnia praca szczególnie jest nieznośna, bo są znużeni i czekają na sygnał końca robót, zawsze ktoś zażartuje: ech, dopiero by robota ruszyła, ale dnia nie starcza. Rankiem natomiast, zamiast od razu zabrać się do pracy, łażą z miejsca na miejsce i pogadują: prędzej by już ten wieczór nadszedł, to by jutro mógł człowiek iść do roboty. A oto gdzie widzimy zahamowania myślenia i zdolności do logicznych skojarzeń. Znane jest tubylcze powiedzonko: nie myśmy ten las sadzili, to i rąbać go nie będziemy. Ale jeśli rozumować w ten sposób, to wszak państwowe gospodarstwa leśne też lasów nie sadziły, a jednak trzebią je ze znacznym powodzeniem. Mamy tu przykład infantylizmu tubylców. Zresztą są to może kiełki dadaizmu. Albo takie porzekadło z czasów budowy kanału białomorskiego: to robota dla niedźwiedzia. No jak można serio proponować użycie niedźwiedzi do budowy wielkiego szlaku wodnego? Kwestię pracy niedźwiedziej omówił wyczerpująco już Iwan Krylow w swoich dziełach. Gdyby istniała chociaż najmniejsza możliwość wprzęgnięcia niedźwiedzi do planowej pracy, możemy być pewni, że byłoby to już w sowieckiej epoce zrealizowane i że powstałyby całe niedźwiedzie brygady i obozy dla niedźwiedzi. Co prawda, tubylcy mają inne jeszcze powiedzonko, gdzie mowa o niedźwiedziach nadal niesprawiedliwe, ale uparcie powtarzane: naczelnik, niedźwiedź. Nie jesteśmy wręcz w stanie zrozumieć, jakie skojarzenie towarzyszyło narodzinom tego epitetu. Nie myślimy o tubylcach tak źle, by dwa te powiedzonka poddawać porównaniom i wyciągać stąd jakieś wnioski. Wyznajemy, że jesteśmy w kłopocie, przechodząc do problemu języka zeków. Nie mówiąc już o tym, że wszystkie dociekania poświęcone nowo odkrytym narzeczom stanowić powinny przedmiot osobnych dzieł i studiów naukowych, natrafiamy w naszym wypadku na trudności dodatkowe. Jedną z nich jest trwały, aglomeracyjny stop mowy jako takiej z urąganiem, o czym już wspominaliśmy. Podziału nikt tu nie jest w stanie przeprowadzić. Jak tu bowiem dzielić żywy organizm na części? Ale skądinąd nie możemy tej mieszaniny w całości przelewać na karty dzieła naukowego, choćby z uwagi na dobro naszej młodzieży. Drugim szkopułem jest konieczność odseparowania właściwego języka ludu zeków od narzecza plemienia ludożerców, zwanych knajakami lub urkami, a mieszkających z zekami pospołu. Narzecze to stanowi zupełnie odrębny odziomek drzewa filologicznego. Na całym obszarze lingwistyki nie znajdujemy zjawisk doń podobnych ani pokrewnych. Jest to narzecze godne specjalnych badań, ale tutaj mogłoby nas zaprowadzić na fałszywe tropy niezrozumiałe i mylące słownictwo ludożerców, na przykład ksywa, pismo, dokument, filicha, chusteczka do nosa, samara, worek, sakwojarz, szeptak, zegarek, łopuchy, buty. Jednak największa trudność polega na tym, że niektóre elementy leksykalne języka ludożerców absorbowane są przez język zeków i przyczyniły się do jego wzbogacenia. Świrować, lać wodę, zadać chleba, hakować, odpękać, zjorgnąć się. Kwacz, chazok, jucht, kabaryna, kipisz, skiel, kogutek, lipo, cwel, okulaki, szlugi, ciul, żar, peperyna, szucherny, najnimorda, iść na zapartkę, zrywka. Trudno odmówić celności i plastyczności znacznej części tych wyrażeń. Są wśród nich nawet słowa dające się od razu zrozumieć. Za szczególnie udatny termin uważamy w podskokach. Można przetłumaczyć go tylko z pomocą dość skomplikowanego opisu. Robić coś albo podawać coś w podskokach znaczy to i na paluszkach, i z impetem, i z całym oddaniem, a wszystko to jednocześnie. Wydaje się nam, że współczesnemu językowi rosyjskiemu bardzo brak podobnych wyrażeń, zwłaszcza że w życiu często spotyka się podobne typy zachowań. Ale to już może przesadna troska. Piszący te słowa po powrocie ze swojej długiej wyprawy naukowej na archipelag bardzo się trwożył, niepewien czy aby uda mu się powrócić do pracy dydaktycznej w Instytucie Etnograficznym, przy tym nie tylko w sensie zależnym od działu personalnego. Niepokoiło go także, czy nie utracił kontaktu ze współczesnym językiem rosyjskim i czy zrozumieją go studenci. I raptem ze zdziwieniem i ukontentowaniem usłyszał z ust studentów pierwszego roku te same zwroty, do których przyzwyczaił się już na archipelagu i których tak bardzo brak było naszemu językowi. Obciach, uwalić, ciuch, frajer, pet, cizia, szlaja się za burakiem i tyle, tyle innych. Jest to dowodem wielkiej prężności języka zeków, pomagającej mu drogą niepojętej osmozy przesączać się w głąb kraju i zasilać mowę potoczną, zwłaszcza mowę młodzieży. Mamy dzięki temu nadzieję, że w przyszłości proces ten postępować będzie jeszcze energiczniej i że wszystkie wymienione wyżej wyrazy wejdą w skład naszego języka, a może nawet staną się jego zdobą. Tym trudniejsze jednak staje się już dziś zadanie badacza, pragnącego ustalić linię graniczną między językiem rosyjskim a językiem zeków. I wreszcie sumienność naukowa nie pozwala nam ominąć czwartej trudności. Chodzi o pierwiastkowe, prehistoryczne może wpływy samego języka rosyjskiego na język zeków, a nawet na gwarę ludożerców. Obecnie takich wpływów już się nie obserwuje. Jak inaczej wyjaśnić można dziwny fakt? Znajdujemy oto u Dala liczne odpowiedniki specyficznie wyspiarskich zwrotów. Przypomnijmy w związku z tym, że epitet suka oznaczał szpicla już za czasów Jakubowicza. Albo taki znakomity zwrot tubylczy. Zaprzeć się rogami. Używa go się w stosunku do każdej pracy, którą chce się wykonać za wszelką cenę. A jeszcze częściej, gdy mowa w ogóle o uporze, o trwaniu przy swoim. Czy utrzeć komuś rogów, przytrzeć rogów? Otóż dzięki tym powiedzonkom językowi rosyjskiemu, a zresztą w ogóle językom słowiańskim, przywrócony zostaje dawny sens pojęcia rogów, co wiązało się z dumą, pychą, butą. Porównaj rogata dusza. Zupełnie odmienny w barwie od narzuconego, importowanego z Francji pojęcia, znanego nam ze zwrotu przyprawić komuś rogi, odnoszącego się do zdrady małżeńskiej. Zwrotu, który wśród prostego ludu zupełnie się nie przyjął, a na pewno zostałby zapomniany także przez naszą inteligencję, gdyby nie kojarzył się z historią pojedynku Puszkina. Wszystkie te niezliczone trudności skłaniają nas chwilowo do odłożenia na później pracy nad glottologiczną częścią naszego dzieła. Na zakończenie kilka słów o charakterze raczej prywatnym. Autora tego szkicu w trakcie jego badań tubylcy z początku nie darzyli ufnością. Sądzili oni, że swoje pytania ankietowe zadają na zlecenie kuma, serdeczny ich opiekun, do którego jednak, co dotyczy zresztą wszystkich ich opiekunów, tubylcy odnoszą się w sposób niesprawiedliwy i nacechowany niewdzięcznością. Przekonawszy się, że sprawy mają się inaczej, a ponadto zakosztowawszy nieraz machorki z naszej tabakiery, nie palą oni droższych gatunków tytoniu, Zaczęli odnosić się do piszącego te słowa z dużą życzliwością, pozwalając mu zajrzeć w głąb ich nietkniętych zepsuciem dusz. W sposób nader sympatyczny zaczęli nazywać autora tego dziełka to Koprem Pomidorowiczem, to znów Iwanem Iwanowiczem. Podkreślić należy, iż na archipelagu rosyjskie patronimikum w ogóle nie jest używane. I dlatego takie pełne szacunku zwracanie się po imieniu z dodatkiem imienia ojcowskiego nosi tu odcień poniekąd humorystyczny. Również ten fakt świadczy, iż zrozumienie sensu niniejszej pracy przekraczało możliwości intelektualne tubylców. Autor zaś sądzi, że jego praca została uwieńczona sukcesem, a hipoteza znalazła potwierdzenie. Oto w połowie XX wieku odkryty został nowy, nikomu dotąd nieznany lud, składający się z wielu milionów ludzkich istot. Psia służba. Tytuł tego rozdziału nie jest umyślną i zjadliwą obelgą, lecz wyrazem szacunku dla tradycji archipelagu. W końcu ci ludzie sami sobie taki los wybrali. Pełnią służbę tę samą, co psy strażnicze i pełnią ją w psim towarzystwie. Istnieje nawet specjalny regulamin służby z psami i całe komisje oficerskie oceniają pracę każdego psa, troskliwie badając, czy odznacza się wystarczająco dobrą ciętością. Jeśli utrzymanie jednego szczeniaka kosztuje naszych podatników 11 tysięcy rubli sprzed wymiany zarządzonej przez Chruszczowa, bo wilczury żrą sytniej niż więźniowie, to czy utrzymanie takiego oficera nie jest jeszcze kosztowniejsze? Przy pisaniu tej książki cały czas dręczyła nas niepewność, jak ich w ogóle nazywać. Naczelnicy, zwierzchność to zbyt ogólnikowe. Odnosi się również do świata pozawięziennego, do całego życia kraju, a zresztą zbyt już spowszedniało. Gospodarze to samo. Administracja obozów, definicja wymijająca, byłaby dowodem naszej bezradności. Nazywać ich zgodnie z obozową tradycją to brzmiałoby brutalnie, obelżywie. Poszczególnych przedstawicieli tej kasty od biedy można by w zgodzie z duchem języka i tradycją nazywać oboźny, w liczbie mnogiej oboźni, co sugeruje od razu, że chodzi o ludzi kierujących i zarządzających obozami, nie zaś o tych, co w obozach siedzą. Różnica jest taka sama, jak między dozorcą więziennym a dozorowanym więźniem. Prosimy czytelnika o wybaczenie nam tych dywagacji na temat słowa pozornie nowego, a w istocie dawnego, choć używanego w całkiem innym sensie. Nie może ono uchodzić nawet za neologizm, skoro język zostawił sobie na to pojęcie jak gdyby wolne miejsce. Nie będziemy go jednak nadużywać. Rozdział ten właśnie tym ludziom jest poświęcony. Wielkim i małym oboźnym, dozorcom obozów, a także więzień. Można by zacząć od generałów, tak byłoby najskładniej, ale brak nam materiałów. Było niemożliwością dla nas, rabów i robaków nędznych, zobaczyć ich z bliska. Gdy zdarzało się nam ich widzieć, blask złota tak olśniewał, że nie byliśmy w stanie nic dostrzec. Stąd też nic nie wiemy o zmienianych jeden po drugim szefach gułagu, tych istnych carach archipelagu. Gdy zdarzy się nam znaleźć fotografię Bermana albo usłyszeć jakieś powiedzonko przypisywane Apeterowi, natychmiast nabijamy je na szpilkę. Wiemy o egzekucjach garanińskich, ale o samym Garaninie niczego nie wiemy. Tyle tylko nam wiadomo, że nie zadowalało go stawianie samych podpisów. Przechadzając się po obozie, lubił sobie palnąć z Mausera, jeśli czyjś pysk mu się nie spodobał. Piszemy, dajmy na to, o Kaszkietinie, ale samego Kaszkietina nigdyśmy na oczy nie widzieli. No i dzięki Bogu. O Fręklu to i owo dotarło do nas. O Zawienaginie nic a nic. Nieboszczyk Zawienagin nie został jednak przywalony kamieniem, pod którym leży ekipa Jeżowa i Berii. Żurnaliści piszą o nim z czułością. Legendarny budowniczy Norylska. Legendarny klawisz. No to już jest lepiej. Sam go może murował? Skądinąd Beria darzył go miłościwym spojrzeniem, zaś MWdzista Zinowiew, jego podwładny, bardzo dobrze się o nim wyrażał. W sumie więc sądzimy, że nie zgorsza była z niego bestia. Inaczej zresztą, kto by mu ten Norylsk wybudował? A znów Antonowowi, komendantowi obozu jenisejskiego, publicznie złożył dzięki sam inżynier Pabłożyj. Radzimy wszystkim przyjrzeć się temu obrazkowi. Chodzi o rozładowanie kryp na rzece Taz. W głębi tundry, gdzie nie ma jeszcze żadnej drogi, czy kiedykolwiek tu w ogóle dotrze, egipskie mrówki wywlekają parowozy z ładowni wprost na śnieg. Nad nimi na skarpie stoi Antonow. Ogarnia całość sokolim okiem i wyznacza termin na rozładowanie. Przyleciał tu awionetką, tak samo stąd odleci. Świta przed nim tańczy, że niech Napoleon się schowa. A własny kucharz serwuje mu tu wśród polarnych lodów świeże pomidory i ogóreczki na składanym stoliku. I z nikim psi syn się nie podzieli. Wszystko sam zeżera. W tym rozdziale przyjrzymy się szarżom od pułkownika w dół. Pogwarzymy mało wiele o panach oficerach, przejdziemy potem do sierżantów, prześlizgniemy się po strzelcach z oddziału wartowniczych i to już wszystko. Kto widział więcej, ten niech więcej opisze. Oto fatum ograniczające pole widzenia ludzi siedzących w obozie lub więzieniu. Charakter strażników interesuje nas wtedy tylko i o tyle, o ile obserwacja taka pomaga uniknąć ich gruźb albo wykorzystać ich słabostki. Nic nas poza tym w nich nie ciekawi. Nie chcemy ich znać. Wydają się niegodni uwagi. Znosimy udręki, pełno dokoła ludzi cierpiących niewinnie i w porównaniu z tym snopem cierpień, który nie mieści się w niczyich objęciach. Co nas obchodzą ci tępacy, pełniący obowiązki psów, ich interesiki, ich nędzne skłonności, ich służbowe sukcesy i niepowodzenia. A teraz, po nie w czasie, rozumie człowiek, że za mało im poświęcał uwagi. Nie mówmy tu już o zdolnościach, bo czy zechce zaciągnąć się do nadzoru obozowo-więziennego ktoś zdolny do jakiejkolwiek innej pożytecznej działalności? Ale zapytajmy po prostu, czy dozorca obozowy może w ogóle być zacnym człowiekiem? Jaki system doboru moralnego działa w tym wypadku? Pierwsza selekcja ma miejsce przy kierowaniu do wojsk MWD, do szkół MWD czy na odpowiednie kursy. Każdy, na kogo padł daleki choćby odblask wskazań moralnych, każdy, kto ma jakieś skrupuły, cień sumienia, zdolność odróżniania dobra od zła, będzie instynktownie bronił się wszelkimi siłami przed wcieleniem do tego czarnego legionu. Ale załóżmy, że człowiek nie był w stanie się wymigać. Nadchodzi moment drugiej selekcji. W trakcie nauki i praktyki służbowej dowództwo bacznie przygląda się elewom i dyskwalifikuje tych, którzy zamiast silnej woli i zdecydowania, to jest okrucieństwa i bezwzględności, przejawiają ślamazarność, to znaczy dobroć. A później przychodzi wieloletnia, trzecia selekcja. Wszyscy, którzy dotąd nie zdawali sobie sprawy, na co się decydują i gdzie mają pracować, teraz już wiedzą wszystko i zgroza ich ogarnia. Być niezmiennie narzędziem przemocy, bez wytchnienia służyć złu. To przecież nie każdy potrafi i nie od razu się tego uczy. Przecież musi brać pod obcas cudze losy, a wewnątrz coś się w tobie napina, w końcu pęka i dalej już nie możesz tak żyć. I z dużym opóźnieniem, ale ludzie tak czy owak zaczynają zrywać się z tego łańcucha. Szukają ratunku w chorobie, zdobywają jakieś lipne zaświadczenia, godzą się na gorzej płatną pracę, rezygnują z epoletów, byleby uciec od tego. Ale ta reszta przecież się wdraża. Ta reszta jakoś się przyzwyczaja. I już im ten sposób bycia wydaje się normalny, a w każdym razie pożyteczny, a nawet zaszczytny. A niektórzy nawet wdrażać się wcale nie musieli. Od początku już byli tacy. Biorąc pod uwagę ten system selekcji, można dojść do wniosku, że odsetek ludzi bezwzględnych i okrutnych jest wśród tej kategorii osób znacznie wyższy niż w jakiejkolwiek innej grupie ludności. Im dłużej przeto człowiek służy w organach, im mniej ma przy tym przerw pracy, im więcej zaś honorów, z tym większym prawdopodobieństwem twierdzić można, że to łotr. Nie zapominamy o podniosłych słowach Dzierżyńskiego. Kto z nas stał się nieczułym, czyje serce nie potrafi już odnieść się z należnym taktem do cierpień więźnia, niech opuści te szeregi. Ale jakoś nie możemy znaleźć związku między tymi słowami a rzeczywistością. Do kogo to było mówione i czy aby całkiem serio, skoro jednocześnie taki Kosyriew był brany w obronę? I kto był tym wskazaniom posłuszny? Ani terror jako środek perswazji, ani aresztowania na zasadzie przynależności do niepewnych elementów, ani egzekucje zakładników, ani obozy koncentracyjne założone 15 lat przed Hitlerem nie dają nam jakoś podstaw do wiary w te czułe serca, w tę rycerskość. Jeśli w tych latach ktoś z własnej inicjatywy porzucał organy, to raczej właśnie ci, których Dzierżyński zachęcał do pozostania, ci, którzy nie zapadli na znieczulicę. A kto na tę chorobę zapadł, albo zawsze był jej ofiarą, ten właśnie zostawał w tych szeregach. A może Dzierżyński im inne jeszcze wskazania dawał, tylko cytatki brak. Jak twardy mają żywot komunały, które powtarzamy bez namysłu i kontroli. Stary czekista. Kto nie słyszał u nas tych słów, wymawianych zwykle ze szczególnym akcentem i z szacunkiem? Jeśli ktoś chce podkreślić różnicę między doświadczonym służbistą a młodymi, niedoświadczonymi szczeniakami, szczekliwymi, ale nie umiejącymi jeszcze gryźć jak należy, powiada wtedy: a tameczny komendant to stary czekista. No na przykład jak ten major, co to spalił sonatę kajdaniarską Klempnera. Czekiści sami puścili to wyrażonko w obieg, a my bezmyślnie je powtarzamy. Stary czekista. Przecież to znaczy co najmniej tyle, że i za Jagody był ceniony, i za Jeżowa, i za Berii. Słowem, że potrafił każdemu z nich dogodzić. Ale nie rozpraszajmy się. Nie mówmy tu o czekistach w ogóle. Czekistom operacyjno-śledczo-żandarmskiego autoramentu już poświęciliśmy cały rozdział. Tymczasem ci od obozów tylko lubią tak siebie nazywać, aspirują jedynie do tej godności albo też odkomenderowani zostali z organów na wypoczynek. Tak jest, na wypoczynek, bo tu nie psują sobie nerwów i zdrowia nie mogą sterać. Ich tutejsza praca nie wymaga ani takiej inteligencji, ani takiej złowrogiej energii, które tam są potrzebne. W CKGB trzeba być ostrym i koniecznie wpaść zwierzchnikom w oko. W MWD wystarczy być tępym i nie spudłować, waląc w czachę. Bardzo nam przykro, ale nie zamierzamy tu wyjaśnić, dlaczego właściwie hasło maksymalnego zwiększenia odsetka robotników i komunistów w szeregach dozoru obozowego z takim sukcesem wprowadzone w życie nie przyczyniło się do rozkwitu na archipelagu owego żarliwego humanitaryzmu, o którym mówił Dzierżyński. Od pierwszych lat rewolucji na kursach przy centralnym oddziale KAR i przy jego gubernialnych delegaturach dla potrzeb więzień i obozów szkolono personel administracyjny, to znaczy straż wewnętrzną, nie odrywając ludzi od pracy zasadniczej, to znaczy, że byli już na służbie w więzieniach i obozach. W 1925 roku tylko 6% tych ludzi wywodziło się ze starej, carskiej kadry resortu więziennictwa. Stare wiarusy, swoją drogą. Co do średnich szarż, to już wcześniej ta ekipa składała się wyłącznie z elementów sowieckich. Uczyli się więc z początku na wydziałach prawa Komisariatu Oświaty, tak jest, Komisariatu Oświaty, i nie bezprawia, tylko prawa. Poczynając zaś od 1931 roku, na wydziałach penitencjarnych instytutów prawniczych Komisariatu Sprawiedliwości w Moskwie, Leningradzie, Kazaniu, Saratowie i Irkucku. Wśród absolwentów tych wydziałów było 70% osób pochodzenia robotniczego i 70% członków partii. W 28 roku dekret Sownarkomu i nigdy nie zgłaszającego sprzeciwu WCIK rozszerzył znacznie dyscyplinarne uprawnienia tych proletariackich i partyjnych szefów miejsc odosobnienia. No i proszę, jakoś humanitaryzmu nie przybyło. Zadawali oni cierpienia milionom ludzi. Wiele więcej było tych milionów niż ofiar faszyzmu. Przy tym nie byli to jeńcy ani mieszkańcy zdobytych terytoriów, tylko współobywatele, synowie tej samej ziemi. Kto potrafi to wyjaśnić? Czy podobieństwo przeznaczeń i sytuacji życiowych upodabnia do siebie ludzkie charaktery? Na ogół biorąc nie. Gdy chodzi o ludzi wielkiego ducha i rozumu, to nie upodabnia. Zdolni są oni do samodzielnych decyzji, bardzo czasem nieoczekiwanych, bo też ludzie ci mają własne, osobliwe cechy. Ale ludzie z dozoru obozowego, po przejściu surowej selekcji negatywnej, dotyczącej zarówno ich intelektu, jak etyki, odznaczają się niezwykłym podobieństwem charakterów. Sądzimy, że bez trudu uda się wyodrębnić ich zasadnicze cechy wspólne. Pycha. Facet mieszka na izolowanej wyspie. Więź łącząca go z odległymi ośrodkami władzy jest słaba i na tej wyspie jest on na pewno najważniejszy. Jego pokorni poddani to nie tylko cała gromada zeków. Wszyscy wolni też się do nich zaliczają. On tu ma największą gwiazdę na epoletach. Władza jego jest bezgraniczna. Ten człowiek nigdy nie popełnia omyłek. Każdy, kto ośmieli się złożyć skargę, musi w końcu uznać, że był w błędzie, bo zostaje zgnieciony na miazgę. To on ma najlepsze na wyspie mieszkanie i najlepszy środek lokomocji. Na jego bliskich i świtę również pada wyjątkowy blask. A jako, że całe ich poprzednie życie nie zdołało wyrobić w nich nawet iskry zdolności krytycznych, więc zaczynają w końcu samych siebie uważać za przedstawicieli szczególnej rasy urodzonych władców. Z faktu, że nikt nie jest w stanie im stawić czoła, wyciągają wniosek, że rządy ich są pełne mądrości, że mają do rządzenia wyjątkowy talent organizacyjny. Każdego dnia i na każdym kroku zbierają nowe dowody swojej przewagi. Inni ludzie na ich widok stają, prężą się służbiście, gną się w ukłonach. Na każde żądanie nie podchodzą, tylko podbiegają. Otrzymawszy rozkaz, nie odmaszerowują, tylko biegną w dyrdy. Gdy pan naczelnik, na przykład Dukielski z Bamlagu, staje we wrotach obozu, aby przyjąć paradę czarnej od brudu czeredy poddanych wracających z roboty, ma na sobie śnieżno-biały letni garnitur, godny plantatora. Gdy wpadnie im do głowy unżłak przyjrzeć się, jak kobiety w czarnych łachmanach, grzęznąc w blocie po pępek, usiłują kopać kartofle, zresztą nie zdążą ich z pola wywieźć i latem wszystko pójdzie na nawóz. Na lustrację wyjeżdżają konno. Mijając gromadę tonących w bagnie niewolnic, ci eleganccy jeźdźcy w nienagannie skrojonych wełnianych uniformach, w lśniących oficerkach, prezentują się zaiste jak goście z Olimpu.